Laudetur Jezus Chrystus. To tak, u nas jak, no, minęło chyba więcej trochę niż 10 minut, natomiast chciałbym dzisiaj już kontynuować. Jeszcze raz przypominam, kochani, Iskra wyjdzie z Polski, wydawnictwo Esprit. Zachęcam do kupienia, przeczytania, przemyślenia, bo czasami ludzie tylko nałogowo czytają, ale nie zastanawiają się nad treścią, bo to ją trzeba przetrawić. Zawsze to jest chyba kluczowe w książce, że trzeba też myśleć krytycznie. To mnie zawsze tak uczyli. Czyli jeżeli z czymś się nie zgadzam, to muszę szukać, dlaczego się nie zgadzam, znaleźć odpowiedź później. O kapłanach chciałbym przeczytać, bo tak przynajmniej zapowiedziałem, że powiem. Dwa fragmenty, bardzo ważne, strona 79, ale to pewnie do tego dojdziecie, i 197. Uwaga! Tak samo katolik nie powinien pytać, czy ten prałat lub ksiądz jest świątobliwy, czy uczony, ale czy ma władzę rozgrzeszyć ciebie lub innej łaski Kościoła ci udzielić. Jeśli się dowiesz, że ma, bo jest księdzem potwierdzonym przez biskupa, to nie pytasz o resztę. Klękasz, odbierasz rozgrzeszenie i bezpiecznie idziesz do Komunii Świętej. I drugi fragment. Kapłan, i to niezależnie od swojego stanu ducha, posiada także władzę nad ciałem Jezusa Chrystusa i cudownym sposobem sprowadzania go na ołtarze oraz rękami niejako Zbawiciela Bożego składa wiecznemu majestatowi Boga nieskończenie miłą mu ofiarę. Piękne słowa, jedno i drugie zestawienie, które mi pokazują faktycznie, kim jest kapłan. A jednak jest takie myślenie ludzi, że ten pobożny, a ten niepobożny, ten to, ten tamto, a to zupełnie nie tu się rozgrywa ta polityka myślenia.
No właśnie, to jest niesamowite w Kościele i to jest niesamowite właśnie w Kościele katolickim, to trzeba zupełnie jasno powiedzieć, że Pan Bóg wybiera takich samych ludzi jak my wszyscy, z takimi samymi wadami, problemami, drogami. Potem oczywiście ich formuje. Ci, którzy mają szczęście, trafiają do lepszych seminariów, ci, którzy mają trochę mniejsze szczęście, trafiają do gorszych. To w ogóle nie znaczy, że jedni będą mniej, a drudzy bardziej święci, bo to się rozgrywa w zupełnie innym wymiarze. I potem przez ręce tych zupełnie zwyczajnych ludzi, ale z niezwykle istotnym darem, jakim jest święcenie kapłańskie, jakim jest kapłaństwo, dokonują się rzeczy absolutnie niezwykłe. To znaczy, ja jestem człowiekiem świeckim, nigdy nawet nie byłem w seminarium. Otarłem się o rekolekcje powołaniowe, ale nigdy nawet nie próbowałem wstępować do seminarium po swoją żonę. Poznałem zanim zdałem maturę. Ale muszę powiedzieć, że dla mnie to jest chyba jeden z najbardziej niesamowitych momentów. Takie dwa momenty, o których oba tu jest mowa. Pierwsze jest, że człowiek stoi przed ołtarzem i na początku działania trzyma w rękach po prostu chleb i wino. Nic więcej. No oczywiście ładnie, estetycznie podane, piękny kielich, piękna biała hostia. Czasami piękny, czasami nie, no różnie bywa. Ale kiedy wypowie on, ale przecież nie jako on, tylko jako Chrystus.
In persona Christi.
Słowa ustanowienia, a wcześniej modlitwę do Ducha Świętego, epiklezę, to ten chleb i to wino stanie się czymś zupełnie innym. Stanie się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Bóg w całej pełni swojej, druga osoba Trójcy Świętej, stają się obecne w swoim ciele i w swojej krwi. I chyba nie ma bardziej wstrząsającego wydarzenia na świecie niż to, co się dzieje w czasie mszy świętej. I oczywiście każdy z nas, kto uczestniczy regularnie we mszy świętej, czy codziennie, czy raz w tygodniu, ma takie poczucie, że czasem mu to ucieka, że czasem coś się dzieje jakby obok, że te rozproszenia, wszystko przychodzi. Ale kiedy sobie to uświadomimy tak w pełni, to nie ma nic bardziej wstrząsającego. I tak naprawdę to przecież Kościół o tym uczy od bardzo wielu wieków. Dla kapłana oczywiście ma znaczenie, dla niego osobiście, w jakiej on jest dyspozycji duchowej, kiedy robi to, co robi. Ale dla mnie, jako dla świeckiego, to kompletnie nie ma znaczenia. To znaczy, to czy on jest święty, czy nie, czy jest grzesznikiem, każdy jest grzesznikiem, czy jest trochę mniejszym grzesznikiem. To, co robi, robi nie jako on, tylko in persona Christi, jako Chrystus. I ja otrzymuję chwilę potem, jeśli jestem też w odpowiedniej dyspozycji, możliwość przystąpienia do ciała i krwi Pana Jezusa. To jest coś absolutnie niezwykłego. I drugi element, równie niezwykły, to jest czasem trudne. Dzieci do mnie przychodzą, mówią, tata, no byliśmy, dzieci jakieś jakoś tak, cieszę się bardzo, regularnie, że się spowiadają. Najrzadziej raz w miesiącu, to w ogóle, raczej częściej. Od 6 roku do 17 lat. No, najstarsza to oczywiście już ma swojego spowiednika i regularnie się spowiada, ale to już młodsze, znaczy idą razem stadnie, bo dzieci moje, także te dwoje młodszych, 6 i 8 lat, było wcześniejszej Komunii Świętej, idą do spowiedzi. I zazwyczaj wychodzą zachwycone, ale czasem przychodzą i mówią: tato, ale ksiądz tylko zastukał, no nic nam nie powiedział. No i oczywiście wolałbym, jakby coś powiedział, ale mówię: słuchajcie, tak naprawdę znowuż, to no, Pan Bóg was postawił w takiej sytuacji. Może nie miał nic do powiedzenia, może mu się spieszyło, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co się wydarzyło przed tym zastukaniem, mówiąc brutalnie. To znaczy, że te wasze grzechy, które były, jeśli żałowaliście, jeśli postanowiliście poprawę, one przestały istnieć dla Pana Boga. Nie ma ich. Tak jakby się je wrzuciły do studni. I to jest najistotniejsze. I znowuż, bez kapłana tego nie ma. Znaczy, oczywiście Pan Bóg może wybaczyć nam grzechy, kiedy żałujemy doskonale. Tylko pamiętajmy, że wcale nie jest łatwo żałować doskonale. To nie jest takie hop-siup. Albo w sytuacji szczególnego zagrożenia śmiercią. Może. Tylko jakby to powiedzieć, po co ryzykować, czy mój żal będzie wystarczająco doskonały, jeśli mogę za każdym razem, kiedy zgrzeszę, albo kiedy mam poczucie, że wszystko mi się sypie, iść do Chrystusa, który działa przez kapłana, i wypowiedzieć swoje grzechy, i wszystko się zmienia. Znowu, to są takie dwa momenty, które dla mnie w kapłaństwie są najbardziej niesamowite. I ja naprawdę, mnie akurat widzowie pewnie będą trudno skrzyć jakiś klerykalizm wielki. No, ja nie mam problemu z krytykowaniem, z jakimś dyskutowaniem. Natomiast to są te dwa elementy, które są absolutnie kluczowe. Nieważne, kim jesteś. Nieważne, co ci się udało, a co ci się nie udało osiągnąć. To w tych dwóch momentach musisz, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, upaść na kolana przed kapłaństwem. A ono realizuje się w konkretnym kapłanie, niezależnie od tego, jaki on jest i niezależnie od tego, co robi. To w momencie, kiedy odprawiam mszę świętą, to dla ciebie, no oczywiście dla całego Kościoła, dla całego wszechświata, to jest posługa kosmiczna. O tym też warto pamiętać. My czasem też to ograniczamy do takiego... śpiewamy po polsku: Panie, zmiłuj się nad nami. Ale ostatecznie to jest dużo mocniejsze. Panie, zmiłuj się. To jest to: zmiłuj się nad całym światem. Nie tylko nade mną, nad moją rodziną, nad naszym otoczeniem. Nad całym światem, bo nasz grzech dotknął cały świat. I liturgia kosmiczna obejmuje, liturgia święta, Eucharystia, obejmuje cały wszechświat. I cały wszechświat jest przez Najświętszą Ofiarę, można powiedzieć, odnawiany, uświęcany. I to jest niesamowite w kapłaństwie. O tym rzeczywiście te mistyczki bardzo mocno przypominają, ale o tym też bardzo mocno przypomina Kościół. Nawet jeśli czasem zdarza nam się o tym zapominać, nawet jeśli czasem zdarza nam się szukać jakichś innych rozwiązań, no nie ma lepszego rozwiązania niż kapłaństwo. Przetrwał Kościół tam, gdzie czasem przez kilkaset lat nie było kapłanów. Japonia jest przykładem takiego miejsca, gdzie przez prawie 200 lat nie było księży, bo nie mogło ich być. I rzeczywiście ci chrześcijanie przekazywali wiarę, chrzcili dzieci, odprawiali takie nabożeństwo z warunkowym odpuszczeniem grzechów, czekając na kapłanów. Nie wątpię, że Pan Bóg im odpuszczał te grzechy, bo nie było kapłanów, więc nie mogli zrobić inaczej. Ale powiedzmy sobie szczerze, w normalnych warunkach bez kapłanów nie ma Kościoła. I bez posługi kapłańskiej nie dokonują się dwie najważniejsze rzeczy w przestrzeni ludzkości, czyli Eucharystia, Msza Święta, Najświętsza Ofiara i sakrament pokuty i pojednania, sakrament spowiedzi. I to są rzeczy tak potężne i tak wielkie, że rzeczywiście gdybyśmy wiedzieli, mieli taką pełną świadomość, jak to jest wielkie, no nie chcę powiedzieć, żebyśmy umarli, bez przesady, ale rzeczywiście z takim drżeniem padalibyśmy na kolana przed tym, co się dzieje w tych dwóch sakramentach.
Od razu odsyłam tutaj do moich odcinków poprzednich o spowiedzi, które nagrałem. Czyli pierwszy o takiej prowokacyjnej nazwie: dlaczego twoja spowiedź jest nieważna? I drugi: jeśli kochacie Jezusa, chodźcie do spowiedzi. Tam jest dużo rzeczy wyjaśnionych. Faktycznie też nawet odnoszę się do siostry Faustyny Kowalskiej. Pan chyba w pierwszym odcinku odniósł się do tego fragmentu: słuchajcie spowiednika. Tak. Bardzo ważne dla mnie słowa. Chciałbym zwrócić uwagę, bo jeszcze jedną rzecz muszę, bo sobie zapisałem, żebym nie zapomniał. A mianowicie Kiedyś Józef Ratzinger, jest takie wydawnictwo Kulowskie Opera Omnia, jak pisał o mszy świętej, a pan powiedział liturgia kosmiczna, to zanim chciałby tłumaczyć mszę świętą, około 40 stron o kosmosie. Ja mówię, ale jak? Ale gdzie to po... Faktycznie później to tak genialnie przeszedł, to jest takie oczywiste. To nie jest tylko rozłożyć ręce, złożyć ręce, przyklęknąć, uklęknąć czy cokolwiek, tylko to jest liturgia kosmiczna, o której też powinniśmy pamiętać, ale w takim prawidłowym rozumieniu, bo to nie chodzi tam, wiadomo, o ufolutków i tak dalej.
Nie, nie. Chodzi natomiast... o cały wszechświat. I to w liturgii wschodniej, czy katolickiej, czy prawosławnej widać jeszcze lepiej. Ona jest jeszcze bardziej otwarta na ten wymiar kosmiczny w starej liturgii, tak powiedzmy, rzymskiej, czyli teraz nazywamy ją nadzwyczajną formą rytu rzymskiego. Także to widać jeszcze mocniej niż w nowej formie, ale i w nowej formie wszystkie te elementy są obecne. Znaczy, to nie jest tak, że nagle przestało to mieć znaczenie.
Kolejna rzecz, o której chciałbym, żeby pan trochę też tam może powiedział, czyli zarzuty przeciwko Maria Witom i Franciszce Kozłowskiej, czyli Materce Kozłowskiej. Dwie takie rzeczy mam tutaj zapisane, że pierwszym z zarzutów, znaczy, które ja zwróciłem uwagę, a wiem, że było ich więcej, zarzut o charakterze ściśle doktrynalnym była kwestia podobieństwa Marii Franciszki Kozłowskiej do Najświętszej Maryi Panny. To jest pierwsza rzecz. Druga, tu sobie nawet dopisałem, że niestety grubo pojechali. Wiem, prymitywne określenie, ale żeby pokazać, jak dla mnie, jak wrażenie to na mnie zrobiło. Już w liście do świętego oficjum, Kongregacja Doktryny Nauki Wiary, to przypominam, co w ostatnim odcinku mówiłem, z roku 1906 księża Jan Maria Michał Kowalski i Roman Maria Leon Pruchniewski domagają się, by Pius X wydał dokument uznający Marię Franciszkę za matkę miłosierdzia dla wszystkich ludzi od Boga powołanych, wybranych dla zbawienia, a w późniejszym wyznaniu wiary złożonym przez kapłanów mariawickich na ręce tego papieża znajdujemy dodatkowo uznanie, że Pan Bóg uczynił Marię Franciszkę z domu Kozłowską najświętszą i dał jej tę łaskę, jakie dał Najświętszej Maryi Pannie Matce Bożej, a także, że w ręku Świętej Marii Franciszki jest miłosierdzie dla całego świata i nikt bez jej pomocy i pośrednictwa tego miłosierdzia nie dostąpi. To jest straszne.
Tak, znaczy dochodzimy do takiego momentu, w którym Maria Franciszka, dojdziemy jeszcze dalej, to się dzieje już nie w roku 1906, ale pod koniec lat 30., kiedy wspomniany tutaj ksiądz Jan Maria Michał Kowalski, późniejszy arcybiskup, ten, który wszystkie te straszne rzeczy robił, skazany za molestowanie nieletnich w szkole mariawickiej, wprost uznał, że matka Kozłowska, mateczka Kozłowska jest inkarnacją Ducha Świętego, więc no doszedł jeszcze bardziej, tak on mówi, że każda osoba boska wcieliła się w inną osobę w historii. Nie, więc pojechali rzeczywiście bardzo grubo, mówiąc takim mocnym językiem. I teraz dlaczego tak pojechali? Bo to jest najbardziej fascynujące. Co takiego się wydarzyło w ciągu tych kilku lat od momentu, kiedy oni rozpoznają w niej wizjonerkę, która mówi ważne rzeczy o Bożym miłosierdziu, do momentu, kiedy oni ją uznają za równą Matce Bożej. No to trzeba powiedzieć. A nawet jak się czyta niektóre te opisy, to kto wie, czy nie trochę przed Matką Bożą, tak? Ale tylko trochę. No, wydaje się, że...
Z tej pokory tylko trochę.
Wydaje się, że wydarzyło się coś, co się często dzieje. Znaczy, uznano, że prywatne objawienia są tak istotne, że nie unieważniają doktryny wiary Kościoła. Że ją, oczywiście oni nie powiedzieliby unieważniają, oni powiedzieliby przekraczają, ale to przekroczenie jest w gruncie rzeczy zaprzeczeniem. No bo żeby być równą Najświętszej Maryi Pannie, to trzeba powiedzieć doktrynalnie zupełnie otwarcie. No to Maria Franciszka musiała być niepokalanie poczęta. No bo to jest dość oczywiste, tak? To znaczy, żeby być równym w świętości we wszystkich cechach Maryi, no to człowiek musiał być wolny od grzechu pierworodnego. Maryja została uwolniona od skutków grzechu pierworodnego, jak mówi błogosławiony Jan Dus Szkot, a potem przyjmuje to za nim Kościół, rozwijając tą myśl, ze względu na spodziewane zasługi swojego Syna, bo jest Matką Chrystusa. I Pan Bóg, który jest ponad czasem, zasługi męki krzyżowej, męki i śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa, można powiedzieć, przez te zasługi odjął od Maryi w ogóle grzech pierworodny, uczynił ją niepokalanie poczętą. No ale teraz proste pytanie, czysto logiczne, to naprawdę nie trzeba być jakimś wybitnym teologiem. W imię czego Bóg miał zabrać tą skazę grzechu pierworodnego Marii Franciszce Kozłowskiej? Znaczy,
bardzo dobry argument, bo tak.
Nie, no to oczywiście jest bardzo dobry argument, tylko on nie ma znaczenia. Znaczy, możemy powiedzieć dlatego, że miała być wielką wizjonerką, ale przed nią i po niej było wielu innych wielkich wizjonerów i żaden z nich takiego daru nie otrzymał. Można powiedzieć dlatego, że miała głosić światu miłosierdzie. No ale powiedzmy sobie wcześniej, wprost, w XVIII wieku mieliśmy Małgorzatę Marię Alacoque, też wielką mistyczkę francuską, też głoszącą prawdę o najświętszym sercu Pana Jezusa. Można powiedzieć taki poprzednik objawień Bożego Miłosierdzia. Teologicznie oczywiście to się trochę inaczej układa, są inne elementy, ale jest to samo wielkie wezwanie do nawrócenia i powiedzenie, jest prosty sposób, żeby wrócić do Boga. Też nie była w ten sposób usprawiedliwiona. Więc dlaczego akurat Maria Franciszka? Więc tu dochodzimy do momentu, w którym zachwyt osobą, dodajmy, to jest trochę złośliwe, ale pozwolę sobie na to, zachwyt mężczyzny, niewątpliwie charyzmatyczną kobietą, prowadzi ich do jakichś kompletnie kuriozalnych wniosków teologicznych, których nikt już nie kontroluje. Dlaczego? Dlatego, że zrezygnowano z kontroli. W imię wierności objawieniom zrezygnowano z pytań racjonalnych. Takim pytaniem racjonalnym jest dlaczego, po co, cui bono. To są wszystko pytania, które się zadaje przy ocenie przeżyć mistycznych. Przeżyć mistycznych, pamiętajmy. Ja często mam wielu przyjaciół charyzmatyków, sam jestem do pewnego stopnia umiarkowany, ale jednak jakoś bliski tradycji charyzmatycznej, ale jak mi opowiadają, że następuje padanie w duchu, to pytam się po co.
Bardzo dobre pytanie.
To jest pytanie dość oczywiste. Znaczy, jaki jest cel tego działania? Duch Święty jest racjonalny. Jeśli coś robi, to robi to po coś. Po co miałby to robić? To jest pytanie fundamentalne.
Ja, przepraszam, od razu wejdę tu w słowo. Przepraszam, muszę. Na jednej, w mojej parafii jeszcze, jak można było, robiliśmy takie wieczory uwielbienia, gdzie ja wychodzę z założenia, że najważniejsze jest, żeby zrozumieć, że przychodzimy do Jezusa i bez tych wszystkich efektów specjalnych, tak ja nazywam, i zdziwienie ludzi, którzy przyszli z różnych parafii i wprowadzenie właśnie w adorację, zanim jeszcze wystawiłem Pana Jezusa, mówię, jeżeli ktoś chce klaskać w dłonie, jeżeli ktoś by chciał padać, jeżeli ktoś by się krzyżem, czy głośno tam podnosić i coś zacząć krzyczeć, to mówię, słuchajcie, świetnie, ale róbcie to w domu. A tutaj przychodzicie, patrzycie na Jezusa.
Całkowita zgoda. Adoracja to jest adoracja, patrzymy się w ciszy, tak żeby ta nasza cisza, żebyśmy my mogli dać się przemienić przed Pana Jezusa, a nie żeby do Niego krzyczeć. Całkowita zgoda. I to był pierwsza rzecz, z której zrezygnowano. Racjonalność. Logos, druga osoba Trójcy Świętej, to nie jest tylko słowo, to jest również rozum. Ale z drugiej rzeczy zrezygnowano. Jak już ktoś kompletnie rezygnuje z racjonalności, no to jest jeszcze urząd nauczycielski Kościoła. Ale z niego również zrezygnowano. Urząd nauczycielski Kościoła, który czasem mówi ostrożnie, zaczekajcie, poczekamy i ocenimy. Albo mówi, no akurat ta metoda jest nie do pogodzenia z katolicką pobożnością. Nawet jeżeli wam się wydaje, że jest świetna i nawet jeśli wydaje wam się, że zbliża was do Boga, to macie rację, wydaje wam się. To, że wam się coś wydaje, jeszcze nie znaczy, że tak musi być. No i tu z obu tych bezpieczników, można powiedzieć, zrezygnowano. A jak się zrezygnuje z bezpieczników, to ludzki intelekt i ludzki rozum niekontrolowany ma tendencję do tego, żeby wyprowadzać, a jeszcze w takim emocjonalnym haju. Pamiętajmy, że objawienia prywatne, tak jak niektóre formy pobożności charyzmatycznej, mają tendencję do tego, żeby się samo napędzać, tak emocjonalnie, i żeby potrzebować kolejnych przekroczeń, transgresji takich emocjonalnych, bo jak się przestaje przekraczać, to przestaje to być atrakcyjne. No, na początku klaszczemy, potem skaczemy, potem padamy, no a jak już padniemy 10 razy, no to co można? Nie można jeszcze głębiej paść, znaczy po prostu się nie może jeszcze lewitować, ale to się zdarza dość rzadko, powiedzmy, w związku z tym na szczęście. I to już jest rzeczywiście zazwyczaj element rzeczywiście mistyczny. Niekoniecznie musi być od dobrego ducha, może być również od złego, ale to już jest rzeczywiście wydarzenie duchowe, a nie a nie czysto doczesne. No i wtedy przychodzi zniechęcenie. Oni są na tym etapie emocjonalnego haju, znaczy coraz mocniej, nikt nie jest już im w stanie powiedzieć stop. I stąd takie wnioski, co ciekawe, one potem jeszcze były, mateczka Kozłowska została wprowadzona do modlitwy Zdrowaś Mario, wprowadzono ją jeszcze za jej życia, chociaż podobno się nie zgodziła, to jest bardziej skomplikowane, tak twierdzą niektórzy Mariewici. Ale kiedy poszedł rozłam o kwestii wielożeństwa biskupów, to też aż się w głowie nie mieści, ale oto ostatecznie poszedł rozłam, że arcybiskup Kowalski zaproponował swoim współbraciom, żeby mieli po kilka żon, żeby było więcej niepokalanie poczętych dzieci. I nie zgodziły się na to żony biskupów, czyli biskupki.
Co też w ogóle te dzieci, z tego co było w książce Samson, były odbierane rodzicom?
Tak, były odbierane rodzicom i wychowywane w takich komunach. Tak, dokładnie. Straszne, tak. Straszna historia. Więc rzeczywiście, no mówię, brak rozumu, brak posłuszeństwa, brak wierności magisterium Kościoła, połączone z bardzo silnym takim emocjonalnym natężeniem i z głębokim przekonaniem o objawieniach Bożych, prowadzi zazwyczaj, powiem ostrożnie, zazwyczaj, jeśli nie jest kontrolowane na manowce.
Zresztą no, mateczka Kozłowska musiała być tak charyzmatyczną osobą w sposobie mówienia przekazu, że przecież miała nawet, pan napisał, na 143 strona była w czterech związkach, także cielesnych.
No wszystko na to wskazuje, tak. To są fragmenty siostra, z listów biskupów, którzy się pokłócili z Kowalskim i pisali do niego. I on do nich dokładnie pisał, że tacy teraz jesteście pobożni, a sami to akceptowaliście.
Dla mnie taka ciekawa rzecz, że wielu nawet współczesnych, którzy czy to nawet mają kanał na YouTubie, czy w parafii, czy w pustelniach różnych, wielu czy kapłanów, czy siostry zakonne, jak wchodzi jakaś forma nieposłuszeństwa, ale nie jest jeszcze to mocno widoczne, oni gdzieś tam przygotowują swoich słuchaczy czy wiernych do tego, że jeżeli, słuchajcie, zaczną się takie ataki, to jest prawdziwość naszych objawień. To znaczy, że wtedy jeszcze bardziej musimy bronić, jeszcze bardziej, bo ci wszyscy biskupi, to oni się nie znają, ale my pokażemy prawdę. I to jest taki bardzo fajny fragment. 15 grudnia Pan Jezus dał mi poznać, że podane objawienia odrzucą w Rzymie i rzekł, nie uwierzą w rzeczy nadprzyrodzone, bo wiara ich martwa jest, bo żeby przyjąć, trzeba uwierzyć. A uwierzyć to siebie zreformować, a tego nie uczynią. Genialne słowa, które pokazują.
Pokazuje, przygotowała, tak. A tak. Pamiętajmy, że przecież to jest tak, że święta Faustyna, Pan Jezus nie mówił świętej Faustynie, nie uwierzą w twoje objawienia w Rzymie. A przecież nie uwierzyli na początku. Tak. Trzeba uczciwie powiedzieć. Tylko powiedział, będą trudności, pójdziemy dalej, to się wszystko wydarzy. Pamiętajmy też, że na czym polegała siła objawień świętej Faustyny, że ta bardzo prosta kobieta, to widać w jej wierszach. Ja uwielbiam Dzienniczek i nie znoszę czytać wierszy świętej Faustyny. Znaczy, przepaść między tym, co mówi do niej Jezus, a nawet jej zapiskami z życia duchowego, a tym, jak pisze wiersze, jest porażająca. Ale to zostawmy, bo to jakby, no, nie każdy musi być wielkim poetą. Nie na tym polega siła Dzienniczka, że ona jest wielką poetką, to na czym polega jej siła? Że nawet ci, którzy tylko słysząc o tym, byli nastawieni negatywnie, kiedy wzięli Dzienniczek do ręki, to zobaczyli, że on jest prawdziwy. Tak jest z profesorem Ignacym, z księdzem profesorem Ignacym Różyckim, tak? Który miał takie stanowisko jak kongregacja, jak święte oficjum, które mówiło po złym tłumaczeniu, notabene włoskim, Dzienniczka, to jest wszystko bójda na resorach, tak ujmując, no ogólnie zakaz. W związku z tym jest, posługując się współczesnym językiem, jest ban na te objawienia. I arcybiskup Karol Wojtyła wtedy mówi do profesora Różyckiego, napisz opinię, nawet powiedział, napisz opinię, ja się nie chcę tym zajmować. To w ogóle jest jakaś nudziarka, prosta kobieta, no ja się zajmuję poważnymi mistykami, ja będę się zajmował jakąś chłopską córką. No ale przeczytał. I jak przeczytał, to stał się jednym z najgorętszych zwolenników tych objawień prywatnych. Ale też nie było mowy o tym, że ci odrzucą, że będzie problemy. Tak by ci odrzucą. No to sobie poradzimy w inny sposób. No to trzeba zupełnie jasno powiedzieć, że tego typu argumentacja to jest argumentacja kogoś, kto nie wierzy w Bożą opatrzność. Odrzucą? Może taki krok. A może mieli odrzucić? A może to jest moja droga, żeby odrzucili moje objawienia? Pan Bóg, jak będzie chciał dać światu Boże miłosierdzie, to je da. Jak nie przeze mnie, to przez kogoś innego. To jest wiara w Bożą opatrzność. Ona jest trudna. Ona dotyka w nas czegoś, co jest ostatnim grzechem, który umiera, jak to niektórzy mówią, 3 dni po śmierci, czyli pychy, takiej miłości własnej. To jest oczywiste, że on w nas jest. Ale pogodzenie się z tym jest taką podstawą, też podstawowym kryterium oceny świętości. A jeśli Pan Bóg mówi, nie poznają i wtedy ja cię wyprowadzę, no to znaczy, że to nie jest Pan Bóg. No to powiedzmy zupełnie otwarcie.
Dla mnie niesamowite jest w ogóle to, że Pan Bóg wybrał sobie osobę, która nie ma żadnego wykształcenia teologicznego, więc nie może nawet sprawdzić, czy to, co słyszy, to jest prawdziwe, czy nie. Po prostu pisze, jak jest. I tak, siostra znikąd, tam jeszcze w tym gorszym chórze przecież była, wtedy był ten podział drugi, taki, ten. Tak. I nagle mówi, no to chcę, żeby cały świat usłyszał o miłosierdziu i papież, i mają święto wprowadzić na cały świat. Od czego zacząć, prawda? Ona po prostu w tym posłuszeństwie zaczyna tutaj mówić, tym bardziej, że to też jest ważne, sprawiedliwość zawsze poprzedza miłosierdzie, ale dla mnie jest wyjątkowo ważna rzecz tutaj, co Pan Bóg powiedział o potępieniu do siostry Faustyny. To tak mi ostatnio jakoś, bo to, ten fragment akurat taki, że do niego wracam. Lubię w kaplicy przy tym posiedzieć. Jezus powiedział do Faustyny, potępić? Czy ty wiesz, co znaczy potępić? Dla mnie to znaczy tyle, co ból ogrójca i kalwarii. To też słowa przekleństwa wypowiadam tylko na tego, kto mnie do tego zmusza. Bardzo mocne słowa. Czym dla Boga jest potępienie kogoś? Bardzo mocne słowa.
I dopiero wtedy jakby widzimy, jak ważne jest to, co słyszymy w tym przekazie o Bożym miłosierdziu. Znaczy, dla mnie to też są bardzo ważne słowa. Taki prawosławny teolog Paul Jevdokimow mówił, że Pan Bóg, to jest oczywiście przenośnia, trzeba o tym pamiętać, ale jest szalony z miłości do każdego z nas. Można powiedzieć, to jest tu cudzysłów. Trzeba pamiętać o tym wschodnim myśleniu, o świętym idiocie, o irodiwym. Tak? Znaczy szalony, to znaczy będący gotowy na wszystko, żeby tylko nas zbawić. I dzienniczek świętej Faustyny jest właśnie taką historią. Bóg mówi do nas, słuchajcie, no dałem wam w historii, zobaczcie, taką szansę, i spowiedź, i Eucharystię. Jak się nie sprawdzaliście, to dałem wam kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. No, 9 pierwszych piątków. No, to jest pewien wysiłek, no ale bez przesady, no dla zbawienia, to czego już się nie robi. No nie wyszło, znaczy no wam nie wyszło, no bo Panu Bogu oczywiście wyszło. No to daję wam następne objawienie, a potem mówi do nas, słuchajcie, przynajmniej raz w życiu z wiarą odmówcie koronkę do miłosierdzia Bożego. Tylko tyle. Ile zajmuje odmówienie koronki do miłosierdzia Bożego?
Z wiarą całe życie. A odmówienie 5 minut.
5 minut, ale jakby nawet z taką... Ile? No 5 do 10 minut, nie więcej. Mówi do nas... albo spójrz się w ostatnim momencie na obraz Jezusa Miłosiernego. Albo przy kimś, jak ktoś umiera, to wy odmawiajcie dla niego. I mówi... I każdy... To jest dla mnie niesamowity przekaz dzienniczka. Każdy z nas jeszcze w ostatnim momencie naszego życia dostanie ostatnią szansę. Stanie przed nim Jezus Miłosierny i będzie mógł wybrać. Wielu na zewnątrz już nie będzie widzieć, że on wybrał, bo to już jest sprawa między mną a Panem Jezusem. A jednak jak wielka jest miłość Chrystusa i jak bardzo musi go boleć to, kiedy ktoś sam wybiera potępienie. Jezus tylko szanuje naszą wolność. To my wybieramy swoje potępienie. To jest coś absolutnie niesamowitego, jak bardzo Pan Bóg nas kocha. I teraz to jest pewien paradoks. Uświadomienie sobie tego prowadzi, jak człowiek sobie naprawdę to uświadomi, nie do tego, żeby powiedzieć, no to spoko, to generalnie w zasadzie jest pozamiatane, nie muszę się starać. No, nie, odmówiłem już raz tą koronkę do miłosierdzia Bożego i spoko. Nie, tylko prowadzi do tego, żeby jeszcze bardziej walczyć o świętość. Dla mnie taką sceną kluczową, także dla mnie życiowo, jest ten moment, w którym Piotr po tym, jak się zaparł Chrystusa, jak zdradził po prostu, i to w takiej sytuacji kompletnie kuriozalnej, no, podeszła do niego jakaś kobicina, co jest warte zeznanie kobiety przed sądem, i powiedziała, ty jesteś z Galilei. On mówi, nie, bo ja nie znam tego gościa. Pół godziny wcześniej zapewniał, że się nigdy nie wyrzeknie. Zdradził, zostawił, uciekł. I siedzi nad Jeziorem Galilejskim. To jest moje ukochane miejsce nad Jeziorem Galilejskim, gdzie według tradycji to się wydarzyło. przychodzi do niego Jezus i nic mu nie wyrzuca. Nie ma żadnego wyrzucania. Mówi do niego: Piotrze, czy mnie miłujesz? Czy jesteś gotów oddać za mnie życie? Piotr już wie, że nie jest. Więc mówi: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I ten dialog się toczy, ale to jest moment, w którym Piotr doświadczył Bożego miłosierdzia w pełni, które jest absolutnie bezwarunkowe. Dowiedział się, że to, że zawalił, wcale nie oznacza, że Pan Bóg mu odbiera jego powołanie, jego posługę, jego bycie pierwszym papieżem. Nie. Upadłeś, wstań i dojdziesz kiedyś do męczeństwa. Wiemy, że Piotr doszedł do tego męczeństwa. To, co mu Pan Jezus przypowiedział. I to jest absolutnie kluczowe. Jeśli spotkamy Jezusa miłosiernego przez koronkę, przez obraz, przez dzienniczek, albo przez lekturę Słowa Bożego. Ja mam ostatnio takie doświadczenie, że kiedy czytam Księgę Izajasza, to tak jakbym czytał Świętą Faustynę. Znaczy, to są miejsca, które po prostu jest jeden do jednego. Jakby Faustyna była Izajaszem XX wieku. Przy całej świadomości, że to zupełnie różne postacie, świetnie urodzony kapłan, prorok, znakomicie władający językiem hebrajskim, a tu prosta dziewczyna, która ledwo umie pisać, ale jest mistrzynią słowa, znowuż uczciwie, ale nie ma powodu, żeby nią była, bo tak naprawdę nie ma takiego wykształcenia. To jeżeli doświadczymy tego Bożego miłosierdzia, to ono nas będzie skłaniać do tego, żeby się wciąż na nowo i bardziej nawracać i żeby rzeczywiście ruszyć w tą drogę, do której Chrystus nas nawraca, ale mało tego, nie tylko żeby samemu ruszyć, ale też żeby, mamy tylu przyjaciół, tylu znajomych, tylu często w rodzinach ludzi niewierzących, to nie żyjemy już w społeczności jednolicie wierzącej. Często nasi rodzice są niewierzący, albo nasze rodzeństwo jest niewierzące, albo nasi przyjaciele są niewierzący. No i naszą rolą jest nieść im tą dobrą nowinę, niekoniecznie zawsze ciągle im trując na duchem, tak? Znaczy, to nie zawsze jest skuteczne, ale tak, żeby wiedzieli, do kogo się mogą zwrócić w sytuacji rzeczywistego zagrożenia, tak? To znaczy, kiedy będzie coś nie tak, to żeby wiedzieli, że zawsze, żeby im zaproponować przyprowadzenie księdza, a kiedy już, co nie daj Boże, nie ma na to czasu albo możliwości, to żeby razem z nimi odmówić albo przy nich chociaż, z nimi koronkę do miłosierdzia Bożego, albo żeby w tym ostatnim momencie swojego życia wiedzieli, że zawsze mogą krzyknąć: Jezu, ratuj, i że to jest też wielka modlitwa robotników ostatniej sekundy, bo nawet nie ostatniej godziny. I to jest coś, co jeśli człowiek doświadczy Bożego miłosierdzia, jeśli się rzeczywiście spotka z Chrystusem miłosiernym, to chce to robić. Nie chcę pytać. Znaczy, chce to jest takie sformułowanie, no chce. Musi to robić. Znaczy, to jest imperatyw jego działania, bo jeśli ja doświadczyłem miłosierdzia, to wiem, że to jest coś, co tak przemienia. Jest takim, ale wcale nie emocjonalnym, bo tu wcale nie chodzi o emocje. Czasem to się dokonuje na poziomie intelektu, czasem także emocji, czasem jakimś duchowym, ale to jest tak głęboki impuls, który tak głęboko zmienia wszystko, że pozostajemy tacy sami, jak byliśmy wcześniej, a jednocześnie wszystko jest inne.
Czymś takim dla mnie jest spowiedź. Kiedy ja przychodzę jako kapłan sam się spowiadać i nie ma tak, że jest jakieś wielkie poczucie ulgi, że zrzuciłem sobie ciężar, tylko po prostu, no okej, wyspowiadałem się, ale to poczucie, że Bóg mi przebaczył, mówi: będę się starał, jeszcze bardziej będę walczył. Dla mnie niesamowite jest to, że Bóg naprawdę dotrzymuje słowa. Za każdym razem dotrzymuje słowa. Czy te pierwsze piątki, o których wspomnieliśmy, właśnie to wielkie miłosierdzie. Kiedyś czytałem taką historię, bardzo mnie ujęła, o kapłanie. Zdrowy kapłan, sport nieustannie odprawiał, zdrowy się odżywiał, tego świadectwo. I mówi, że w pewnym momencie, mając 30 kilka lat, obudził się w szpitalu. W krótkich spodenkach po prostu leży w szpitalu, w łóżku, nie wie, co się dzieje. Po prostu zemdlał. No i nagle, zanim dobiegli lekarze, zanim coś się sprawdziło, no bo to był podłączony pod aparaturę, obok leżał jakiś pacjent w tej sali, w której był, i zaczyna ni stąd, ni zowąd po prostu mówić, tak, że Bóg jest niesprawiedliwy, ja tam 70 lat temu zrobiłem te pierwsze piątki, powiedział, że kapłan będzie, a teraz ksiądz, który powinien tu być, jest na urlopie, nie przyjedzie, nikt mnie nie może wyspowiadać, a ja 70 lat nie byłem u spowiedzi, zaczyna tak mówić. I mówi: aha, czyli o to Ci chodziło, Panie Boże. To ja Cię wyspowiadam. I takie zdziwienie, że Bóg zawsze dotrzymuje słowa.
Ja nigdy nie zapomnę historii, którą opowiadała mi siostra Faustynka, czyli ze zgromadzenia, które miała założyć Faustyna i które założył, współzakładał ostatecznie ksiądz Michał Sopoćko. Bardzo taka mądra siostra zakładająca hospicja w Wilnie, pierwsze hospicjum wileńskie, nie tylko w Wilnie je zakładała. I ona opowiadała mi kiedyś historię, moja żona, moja Małgosia ma robić z nią wywiad, taki duży dla właśnie wydawnictwa Esprit, ale niestety koronawirus przerywał każdą kolejną próbę, ale myślę, że to się w końcu uda, dobre dzieła czasami trwają. I ona opowiadała mi historię, jak kiedyś w hospicjum, jeszcze w Polsce to hospicjum działało, wpada kobieta z mężem umierającym i mówi: siostro, ja tu przywiązam go do tego hospicjum tylko w jednym celu, żeby ktoś go wyspowiadał. On 50 lat nie był u spowiedzi, ale niech siostra się postara, żeby ktoś go wyprowadził, wyspowiadał. No i ona mówi: ja go wzięłam na tym wózku, prowadzę go, odstawiłam go na chwilę, żeby załatwić, żeby księdza zawołać, i nagle słyszę zamieszanie, facet umarł. Po prostu przestało mu bić serce i mówię z taką pretensją do Jezusa. Mówi: to po to mi go tutaj przywiozłeś, żeby on umarł przed spowiedzią? No żarty se ze mnie robisz, no Panie Jezu! I mówi, w tym momencie ona nie jest pielęgniarką z wykształcenia, nie ma wiedzy medycznej. Oczywiście zajmuje się chorymi od lat. Mówi, w tym momencie poczułam w umyśle, jaki lek mu trzeba podać. Ja nawet nie wiedziałem, co to lek. Mówię pielęgniarki: proszę mu podać ten lek. A pielęgniarka mówi: ale siostro, to nie ma sensu, on jest trup. Proszę podać mu ten lek. On mówi: siostro, nie, to w ogóle siostra nie ma prawa takich poleceń wydawać. On mówi: nawrzesz tam na nią. Zrobiła zastrzyk, facet otworzył oczy. Więc ja dzwonię do księdza, mówię: niech ksiądz natychmiast przyjdzie. On mówi: przecież on nie żyje. On mówi: nie, już żyje, niech ksiądz przyjdzie i go wyspowiada. Mówi, wyspowiadał go pół godziny później, po pół godziny od spowiedzi. No ile trwała spowiedź, tego nie wiem, no to jakby nie ma znaczenia w tym momencie, bo pół godziny facet znowu nie żył. Więc
można.
Pan Bóg może wszystko. I to jest też prawda o Bożym miłosierdziu, która jest dla mnie z lektury tej, z pisania tej książki, taką najważniejszą prawdą. Znaczy dla człowieka, który pisze, to jest zawsze, moja żona się zawsze śmieje, wiesz, ja nie muszę czytać twoich książek, dlatego że ja wszystkie te twoje przemyślenia, to z czym się spotkałeś, natychmiast rzeczywiście opowiadam i dzieciom, i żonie. Jakoś się dzielę tym, co piszę, i to doświadczenie Bożego miłosierdzia. I drugi obraz, który jest dla mnie bardzo ważny, to jest ta wizja siostry Leonii Nastał, że jesteśmy jak niemowlęta w rękach Pana Jezusa. Ona mówi o niemowlęctwie duchowym. No ja po prostu pamiętam, jak swoje dzieci trzymałem na rękach i wiem, jak ojciec, pewnie matka tak samo, jak się pochyla nad swoim dzieckiem, jak je trzyma w rękach. A ja jestem tylko człowiekiem.
Z taką delikatnością,
czułością i z taką świadomością. Ja pamiętam, jak mi się urodziła pierwsza nasza córka, w tej chwili już prawie pełnoletnia. I wiozłem ją przez szpital w takiej kuwecie plastikowej, się wozi. I tak pochyliłem się nad nią, pomyślałem sobie: Boże, niezależnie od tego, co się stanie, przecież ja nie wiem, kim ona będzie, nie wiem, jakie będą jej losy, nie wiem, co się będzie działo, przecież ja zawsze ją będę kochał. Nie można przestać kochać swojej córki. I potem sobie uświadomiłem, że w sposób nieskończenie większy Pan Bóg patrzy się tak na mnie, niezależnie od tego, co ona wywijałem, co zrobiłem, jak bardzo od niego odchodziłem i jak bardzo go obrażałem, on i tak się na mnie patrzy i mówi: chłopie, ja cię nie mogę przestać kochać.
Zadałem takie pytanie kiedyś mojemu bratu, rodzonemu, jak się pierwsza córeczka urodziła. Czy coś się zmienia w takim myśleniu, jak się trzyma pierwszy raz dziecko na rękach? On mówi: tak, wszystko. Genialne słowa.
To jest wszystko. Prawda, wszystko się zmienia.
Jeszcze tylko dwa ostatnie pytania i też kończymy ten dzisiejszy odcinek, żeby też ludzie jednak przeczytali trochę treści, które fajnie uzupełniają to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a też nie poruszyliśmy chyba miliona wątków, mam wrażenie, bo książka jest tak, tak ważne jest tutaj połączenie tego wszystkiego. I teraz uwaga, nie pamiętam, nie zapisałem sobie tego, a jakoś tak świta w mojej głowie, czy historia Mateczki Kozłowskiej i Faustyny Kowalskiej była jakoś połączona, że tam jedna umarła, druga gdzieś tam?
Znaczy wszystkie trzy urodzą się mniej więcej w tym samym czasie. To jest dokładnie ten moment, kiedy następuje ekskomunika imienna Marii Franciszki. Coś tak. To nie jest dokładnie ten sam dzień. To jest okolice. Jakby dzieje się akcja z ekskomuniką i one wszystkie trzy się rodzą w tym samym czasie. Tak jakby Panu Bogu rzeczywiście zależało na tym, żeby ta tajemnica Bożego miłosierdzia została objawiona w Polsce. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że jesteśmy narodem wybranym, chociaż ja generalnie uważam, że każdy naród jest wybrany. To znaczy, że trochę my o tym zapominamy, że rzeczywiście ten obraz narodu wybranego, jakim byli Żydzi, to nie jest taki ekskluzywizm, że Pan Bóg wybiera jednych, a innych nie wybiera. Tylko mnie bardzo bliski jest ten obraz z encykliki z Laborum Apostoli świętego Jana Pawła II, tej wielkiej mozaiki Chrystusa Pantokratora, w którym każdy naród, każda kultura, każdy język, każda cywilizacja jest jednym szkiełkiem, przez które przechodzi światło. Czyli każdy jest wybrany. My jesteśmy wybrani, Rosjanie są narodem wybranym, Francuzi są narodem wybranym, przecież pamiętajmy objawienia właśnie serca Pana Jezusa, to są objawienia, powiedziałbym tak, do bólu francuskie. Już pomijam wielkie dzieło małej Tereski od... Wielkie dzieło małej drogi małej Tereski od Jezusa. Więc no, można powiedzieć, Pan Bóg chciał, żeby akurat to objawienie, tak można powiedzieć oczywiście trochę publicystycznie, żeby ono się dokonało w Polsce. Dlaczego? Nie wiem. Ale rzeczywiście tak to trochę wygląda, jakby tak bardzo chciał, żeby to wyszło z Polski, że w końcu wyszło.
Zapisałem sobie taką rzecz, że naród wybrany to jednak obowiązek, a nie przywilej.
Dokładnie
tak. Bo o tym często zapominamy i że tron Boży to krzyż. Czyli jeżeli się jesteśmy wybrani, to znaczy, że przez krzyż musimy przejść, a nie to, że tak wszystko i fajnie, nagle Polska bogata, wierząca, wspaniała, cudowna, nie tędy droga. I ostatnie zdanie. Takie chyba ostrzeżenie też, myślę, że do ludzi. Nawet chyba nie trzeba tego komentować, bo wolałbym, żeby osoby sobie same doczytały. Ta strona 296. Tam, gdzie mistycyzm czy przeżycia charyzmatyczne związane z jedną osobą zastępują katolickie myślenie, bardzo ważne, katolickie myślenie, tam zawsze pojawia się takie niebezpieczeństwo. Trudno nie odnieść tego problemu do naszych czasów, gdy charyzmatyczne przeżycia i wydarzenia niekiedy zastępują ortodoksyjną wiarę, a charyzmatycy, czasem świeccy i bez wykształcenia teologicznego, stają się głównymi nauczycielami wiary i to także wiary wyznawanej i nauczanej później przez duchownych. Więc pamiętajcie, zdrowa wiara i doktryna katolicka będzie nas chroniła też w tym wszystkim. Przeżycia spychajmy na dalszy tor. Mogą być, mogą towarzyszyć, mogą pomagać, są kluczowe, ale to nie jest wyznacznik tego. To nie jest wyznacznik naszej wiary, bo ja się dobrze poczułem. No to zupełnie nie tędy droga. Jakieś słowo, które Pan w ogóle chce jeszcze powiedzieć, bo już kończymy, jak zwykle mieliśmy znać minutkę, rozmawiamy 40 kilka minut.
Ja nie wiem, no, zachęcam do lektury książki. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że kiedy człowiek doświadczy miłosierdzia, naprawdę doświadczy miłosierdzia, to wszystko się zmienia. Doświadczyć miłosierdzia naprawdę możemy niezależnie od tego, w jakim jesteśmy w tej chwili stanie. I ono zmienia także ludzi wierzących, o tak bym powiedział. Znaczy, możemy być całe życie wierzący, praktykujący, pobożni, to w ogóle nie oceniając, gorsi, lepsi, fantastycznymi ludźmi. Ale kiedy spotkamy Jezusa Miłosiernego, kiedy doświadczymy miłosierdzia, to tak jak z tym wzięciem dziecka na ręce po raz pierwszy. Niby wszystko jest takie samo, a wszystko jest inne.
Muszę, przepraszam, ale coś mi się przypomniało teraz. No dobrze, po prostu powiem. Więc niesamowite jest to, że nawet ludzie, którzy praktykują regularnie, słyszą o tym Bożym Miłosierdziu, i w momencie, kiedy słyszą, że nawet w ostatnim momencie można mieć szansę dostać się do nieba, to towarzyszy wielu ludziom, ale to niesprawiedliwe. To ja się przez całe życie staram, a ktoś tak po prostu rzutem na taśmę, to pokazuje, że ktoś nie doświadczył tego, czym jest Boże Miłosierdzie, albo nie, mógł doświadczyć, ale nie przyjął tego.
Ja bym powiedział jeszcze gorzej. To znaczy, że tak naprawdę nie jest miłosierny wobec innych.
Stracił
czas. Bo kiedy
sobie
uświadomimy sobie, czym jest piekło, to nikomu nie możemy go życzyć. A jest tylko jedna alternatywa tak naprawdę. Niebo. Czyściec jest tylko drogą do nieba.
Tak. Są trzy rzeczy pewne w naszej wierze. Śmierć, sąd Boży, piekło albo niebo.
Dokładnie tak, więc nie możemy tego nikomu życzyć, więc jeśli jesteśmy miłosierdzi i miłosierdzia nie ma innej drogi do osiągnięcia Bożego miłosierdzia niż miłosierdzie, to Ojcze nasz nas uczy. Teraz ja powiem ostatnie zdanie.
Dobrze, a ja już nie będę komentował.
Takim bardzo mocnym doświadczeniem stanie w miejscu, w kościele Paternoster w Jerozolimie i mówienie o modlitwie Ojcze Nasz. I tego nigdy nie zapomnę. Tam padają takie słowa: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Codziennie modlimy się w taki sposób: tak Ty mi odpuść, Panie Boże, winy, jak ja odpuszczam innym. Mówiąc inaczej, jeśli nie odpuszczam, to modlę się, żeby Pan Bóg mi nie odpuścił. Jest taka opowieść, legenda, mit, ale przepięknie to pokazująca, być może prawda, o taki kwiatek, o świętym Janie Bosko, do którego miał przyjść człowiek i powiedzieć: księże, w czasie spowiedzi, ja nie potrafię wybaczyć swojemu ojcu. On robił rzeczy straszne, naprawdę straszne, i z tej opowieści wynika, że jego ojciec robił rzeczy straszne. No nie była przesada. Jan Bosko mówi: mam dla ciebie bardzo prostą pokutę, prościutką, nie przejmuj się, codziennie z wiarą mów Ojcze Nasz i mów: i nie odpuszczaj mi moich win, tak jak ja nie odpuszczam swojemu ojcu. 3 dni później facet przyszedł do spowiedzi i mówi: ojcze,
rozumiem,
przebaczyłem. I oczywiście ze świadomością, kiedy Jezus mówi do Piotra: przebaczaj nie 7, lecz 77 razy, to znaczy nie tylko za każdym razem przebaczaj, ale to znaczy również wejść w proces. Są rzeczy, które nam naprawdę jest trudno przebaczyć. To nie jest tak, że pewne rzeczy jest łatwo przebaczyć. Pewne rzeczy naprawdę wymagają lat, ale to znaczy codziennie rano budź się z decyzją: wybaczam. A wybaczam to nie znaczy nie pamiętam, zapomniałem, nie boli mnie to, tylko to znaczy nie wykorzystuję tego, co się stało, przeciwko Tobie.
I życzę Ci nieba.
I życzę Ci nieba.
No to jest najważniejsze. Jeszcze raz pokazuję książkę. Wydawnictwo Esprit. Iskra wyjdzie z Polski. Więc proszę kupić, przeczytać, przemyśleć, no i się nawrócić. No to myślę, że to jest ważne. Po to, żebyśmy byli zbawieni. Tego nam wszystkim życzę. Amen. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Amen.